Musimy sobie uświadomić, że naszą radością jest sam Chrystus. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeżeli nie znajduję się w Bożej obecności, jeżeli stale nie rozmawiam z Panem Jezusem i nie używam swojego ducha, brakuje mi szczęścia i radości.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w studiu Janusza Bienię.
Miło być z Państwem raz jeszcze.
I Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry.
W dzisiejszym programie Witness Lee poruszy szerzej bardzo głęboki temat, który przewija się przez całe Pismo Święte. Mianowicie to, że Bóg stworzył człowieka jako naczynie wyposażone w ducha po to, żeby człowiek mógł przyjąć Boga i go w sobie zawierać. To ciekawe, że Bóg wcale nie zaczął od tego, że nauczył człowieka, w jaki sposób powinien oddawać mu cześć, ani służyć mu, tylko postawił go przed drzewem życia. Co o tym myślicie?
Po pierwsze, trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Bóg stworzył człowieka właśnie jako naczynie, po to, żeby człowiek mógł Boga przyjąć i zawierać. Z reguły wydaje nam się, że powinniśmy coś dla Boga robić, służyć mu. A przecież w Bożych oczach człowiek jest naczyniem, które ma go w sobie zawierać i wyrażać. Po stworzeniu człowieka Bóg nie uczył go oddawania czci ani służby. Nie wręczył mu długiej listy nakazów i zakazów. Gdybyśmy my byli na miejscu Boga, pewnie powiedzielibyśmy Adamowi, jak ma okazywać miłość swojej żonie, jak się powinien zachowywać, w jaki sposób oddawać cześć i służyć Bogu itd. Tymczasem Bóg niczego takiego nie zrobił. W zamian postawił człowieka przed drzewem życia. Księga Rodzaju w 2 rozdziale, werset 9, mówi, że to drzewo rodzi smaczny owoc, jest dobre do jedzenia. Z rozmowy, jaką Bóg przeprowadził z człowiekiem w ogrodzie Eden, możemy się zorientować, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj, Bogu zależy na tym, żebyśmy się właściwie odżywiali. Oczywiście w sensie duchowym. To, co jemy, wpływa na to, w jaki sposób żyjemy, a także na to, co sobą wyrażamy.
Ty powiedziałeś o naczyniu, może ja powiem trochę o drzewie życia. Na podstawie Pisma Świętego wiemy, że drzewo życia oznacza Chrystusa, który jest życiem dla człowieka. Człowiek jest stworzony jako naczynie i Chrystus chce dostać się do wnętrza tego naczynia. Chce, żebyśmy wypełniali się nim jako życiem. Ale żeby mogło do tego dojść, Chrystus musi stać się naszym duchowym pokarmem. To właśnie symbolizuje drzewo życia, Chrystusa, jako nasz zasób życia. Chrystus przychodzi do nas w formie duchowego pokarmu, który możemy spożyć, przyjąć do swojego wnętrza i dzięki temu możemy się nim napełnić i żyć dzięki niemu. Życie chrześcijańskie nie polega na przestrzeganiu nakazów i zakazów, tylko na przyjmowaniu Chrystusa jako duchowego pokarmu. Kiedy karmimy się Chrystusem, możemy nim żyć i wyrażać go dla Jego chwały.
To bardzo dobre wprowadzenie do dzisiejszego studium życia. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee.
Musimy teraz wrócić do pierwszorzędnego zagadnienia, które brzmi: jest Bóg. I ten Bóg jest duchową substancją. W Ewangelii Jana 4,24 Pan Jezus powiedział: Bóg jest duchem. Czym jest Bóg w swej istocie? Bóg po prostu jest duchem. Tak jak ten tutaj stół, ten stół jest drewnem. W swej istocie stół ten jest drewnem.
Substancją, z której zbudowany jest stół, jest drewno. A czym w swej istocie jest Bóg? Nie pytam, kim jest Bóg, lecz czym w swej istocie jest Bóg? Bóg jest duchem. Substancją boskiej istoty Boga jest duch. Za pomocą której części naszej istoty możemy sprawić, że ta boska substancja stanie się dla nas realna? Za pomocą ludzkiego ducha. Jeśli staramy się sprawić, by Bóg stał się dla nas realny, ale nie używamy ludzkiego ducha, zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby realne stały się dla nas kolory, a nie używali oczu. Tego nie da się zrobić. Używamy niewłaściwego organu. Chwała Bogu. On zamierzył, że wszczepi się w nas, udzieli się nam ludziom. A jak może ten zamiar osiągnąć? Pan jest pokarmem. Sam Pan Jezus, gdy przyszedł, powiedział, że jest chlebem życia. Powiedział też tak: ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To znaczy, że gdy karmimy się Jezusem, żyjemy Jezusem. Jezus jest nie tylko naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, nie tylko naszym życiem, ale i zaopatrzeniem. On daje nam zasób życia. Jest pokarmem życia, chlebem życia. Bóg pragnie udzielić nam samego siebie. W jaki sposób może nam udzielić siebie, swej boskiej istoty? W postaci pokarmu, który możemy zjeść. W takim razie, która część naszej istoty może zjeść Boga? Ludzki duch. Dlaczego musimy się modlić? Modlitwa to nie tylko proszenie Boga o różne rzeczy. To zbyt płytkie. Modlitwa to po prostu oddychanie. Modlitwa chrześcijanina to chrześcijańskie oddychanie, prawda? Zawsze, gdy się modlimy, o Ojcze w niebie, o Panie Jezu, zawsze, gdy modlimy się, wzywając Jego imienia, oddychamy, prawda? To, co wdychamy, wchodzi w nas, jest naszym oddechem. Zawsze więc, gdy modlimy się do Boga, modlimy się, ćwicząc swojego ducha. To sprawia, że sama boska istota, czyli boski duch, wchodzi do naszego ducha. A potem po prostu zawieramy go w naszym duchu. W pewnym sensie po prostu przyswajamy go. A Jego boskie przymioty przemieszczają się po naszej istocie. Właśnie w taki sposób Bóg wchodzi w nas jako życie. Bóg uczynił nas ludzi w bardzo szczególny sposób. Jesteśmy naczyniami, w których znajduje się odbiornik, czyli ludzki duch. Tworząc nas w ten sposób, Bóg uczynił pierwszy krok do realizacji swojego celu.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Chciałbym poprosić was, żebyście powiedzieli na podstawie własnego doświadczenia, co oznacza to intrygujące stwierdzenie ćwiczyć swojego ducha.
Dobrze by było, gdybyśmy wszyscy zobaczyli, że jako wierzący powinniśmy używać swojego ducha. To bardzo ważne objawienie. W Nowym Testamencie, a dokładniej w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:23, czytamy, że człowiek składa się z trzech części. Posiadamy ducha, duszę i ciało. Za pomocą ciała mamy styczność ze światem materialnym, który nas otacza. Za pomocą duszy, której przewodzi umysł, nasza dusza składa się z umysłu, uczuć i woli, a więc za pomocą duszy możemy nawiązać kontakt ze światem psychicznym. Dzięki duszy czujemy, myślimy i podejmujemy decyzje, czyli jesteśmy istotami świadomymi siebie. Ale Bóg stworzył w nas jeszcze głębszą część, ludzkiego ducha. Ten duch posiada świadomość Boga. Za pomocą swojego ludzkiego ducha możemy mieć styczność z Bogiem, cieszyć się Bogiem, który jest duchem. Ewangelia Jana w 4 rozdziale, werset 24, mówi, że Bóg jest duchem i ci, którzy oddają Mu cześć, muszą Mu ją oddawać w duchu. To wyrażenie w duchu można też przetłumaczyć za pomocą ducha. Nasz ludzki duch jest więc organem, za pomocą którego mamy styczność z Bogiem, który jest duchem.
W mediach co chwila słyszymy, że musimy dbać o kondycję fizyczną, o ciało. Powstają fitness kluby, sklepy sportowe oferują mnóstwo przyrządów do ćwiczeń. Z kolei szkoła pomaga nam rozwijać duszę, a zwłaszcza umysł. Ale dobrze by było, żebyśmy zobaczyli, że jako wierzący w Chrystusa powinniśmy ćwiczyć swojego ducha. Widzimy to w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdziale 4, werset 7 i 8, gdzie apostoł Paweł mówi, że mamy ćwiczyć się w pobożności. W wersecie 8 Paweł dodaje, że ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Ćwiczenie się w pobożności nie polega na ćwiczeniu ciała, i z pewnością nie polega na ćwiczeniu umysłu czy duszy. Chociaż oczywiście powinniśmy używać umysłu. Ćwiczenie się w pobożności polega przede wszystkim na ćwiczeniu ducha, naszego ludzkiego ducha. A najlepszym sposobem na ćwiczenie ducha jest modlitwa.
Powiedzieliście sporo o ćwiczeniu ducha. W jaki sposób wiąże się to z tym, że Chrystus jest chlebem życia, a także tchnieniem życia, czy też oddechem życia?
W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, czytamy w wersecie 63, że słowa, które Pan Jezus do nas wypowiada, są duchem i życiem. Kiedy ćwiczymy swojego ducha, modląc się słowami Bożymi zawartymi w Piśmie Świętym, wówczas spożywamy Chrystusa i kosztujemy Go jako chleb życia i duchowy pokarm. Mam taką propozycję. Kiedy będziemy czytali Pismo Święte, czytajmy je z modlitwą. Czytajmy je i jednocześnie módlmy się. W taki sposób możemy czytać Słowo Boże, ćwicząc swojego ducha. I tak samo też możemy cieszyć się Chrystusem jako naszym duchowym chlebem życia. A jeśli chodzi o tchnienie życia, apostoł Paweł w 3 rozdziale 2 listu do Tymoteusza użył bardzo szczególnego określenia. W oryginale jego słowa znaczą mniej więcej: całe Pismo jest tchnione przez Boga. Oznacza to, że tak naprawdę Pismo Święte to oddech samego Boga. W jaki sposób możemy radować się Chrystusem jako duchowym oddechem? Poprzez wdychanie Słowa Bożego. I znowu, odbywa się to za pomocą ćwiczenia ducha, czyli poprzez modlitwę. Modlimy się słowami Bożymi i przez to wdychamy Pismo Święte, które jest oddechem samego Boga. Modląc się Słowem Bożym, możemy radować się Chrystusem, który jest naszym duchowym oddechem.
Dziękuję. Powróćmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Drugi krok polega na tym, że Bóg postawił nas przed drzewem. Sądzę, że nigdy przedtem takiego drzewa nie widzieliśmy. To nie jest drzewo brzoskwini, ani jabłonka, czy drzewo bananowe. To drzewo nazywa się drzewem życia. Gdy w młodości przeczytałem dwa pierwsze rozdziały Biblii, zastanawiałem się, dlaczego Bóg nie powiedział Adamowi: Adamie, musisz czcić swoich rodziców. A potem powiedziałem do siebie: głuptasie, przecież Adam nie miał rodziców. Zacząłem się więc zastanawiać, dlaczego Bóg nie powiedział: Adamie, choć nie masz rodziców, masz Stwórcę. Ja jestem Twoim Stwórcą, a Ty winieneś mi oddawać cześć rano, w południe i wieczorem, dwa razy w dzień i dwa razy w nocy. Łącznie każdego dnia winieneś mi oddawać cześć 7 razy. Najdziwniejsze dla mnie było to, że Bóg nic takiego nie powiedział. Ani słowa. Ostrzegł tylko Adama, żeby uważał na to, co je. Musicie się dobrze odżywiać. Jedzcie odpowiednio. Nie spożywajcie tego, co niewłaściwe. Nieważne, czy kochasz żonę, czy jesteś poddana mężowi, nieważne, czy oddajesz mi cześć, czy też nie. To nie ma dla mnie wielkiego znaczenia. Ważne jest dla mnie to, co jecie. Musi to też być ważne i dla was. Staniecie się tym, co będziecie jedli. Jeśli będziecie jeść coś, co wiąże się ze śmiercią, będziecie śmiercią. Jeśli będziecie jedli to, co wiąże się z życiem, staniecie się życiem. Tu nie chodzi o to, co się robi, ale o to, kim się jest. Musi stać się dla nas ważne to, co jemy. Czytając uważnie drugi rozdział Księgi Rodzaju, odkrywamy w nim drzewo miłe dla oka. To znaczy, że drzewo to miało się podobać człowiekowi. Miało dać człowiekowi szczęście. Boży zamiar nie sprowadza się do tego, że Bóg chce, abyśmy coś dla Niego robili. Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi, zaspokojeni. Nie myślmy o tym, co zrobiliśmy dla Boga, co powinniśmy dla Niego zrobić, lecz na ile jesteśmy dziś szczęśliwi. Czy jesteśmy pełni radości? Znacie list do Rzymian 14:17. Królestwo Boże to nie jedzenie ani picie, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Co za objawienie! Bogu o wiele bardziej zależy na tym, żebyśmy się Nim cieszyli i byli Nim zaspokojeni, niż żebyśmy coś dla Niego robili. Chciałbym wam zadać w tym miejscu bardziej osobiste pytanie. Czy moglibyście opowiedzieć, jak ta świadomość wpłynęła na wasze chrześcijańskie doświadczenie?
Mnie też to poruszyło. To naprawdę niesamowite objawienie. Uświadomić sobie, że Bogu o wiele bardziej zależy na tym, żebyśmy się Nim cieszyli i byli Nim zaspokojeni, niż na tym, żebyśmy coś dla Niego robili. Myślę, że część naszych słuchaczy słyszała o Watchmanie Nee. Zapewne będzie kiedyś okazja, żeby powiedzieć więcej o tej niezwykłej postaci, która wywarła tak wielki wpływ na chrześcijan na całym świecie. Teraz chciałbym tylko powiedzieć jedno, co bardzo poruszyło mnie w jego biografii. Otóż Watchman Nee został osądzony i osadzony z powodu wiary chrześcijańskiej w więzieniu przez komunistów w Chinach w 1952 roku. Spędził tam 20 lat, aż do śmierci, która nastąpiła w 1972 roku. Jedna z ostatnich wiadomości, jaką udało mu się przekazać na zewnątrz, mówiła, że nauczył się zachowywać radość. Myślę, że wszyscy, którzy wierzymy w Pana Jezusa, powinniśmy zrozumieć, jak ważne jest, żebyśmy zachowywali radość w Chrystusie. Musimy zachowywać radość w Panu. W księdze Nehemiasza, w Starym Testamencie, znajduje się werset, który mówi, że radość w Panu jest naszą siłą. Inny wspaniały werset to Psalm 16, werset 11. Psalmista zwraca się w nim do Boga. Ukażesz mi ścieżkę życia. W Twojej obecności jest pełnia radości. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeżeli nie znajduję się w Bożej obecności, jeżeli stale nie rozmawiam z Panem Jezusem i nie używam swojego ducha, brakuje mi szczęścia i radości. Musimy sobie uświadomić, że naszą radością jest sam Chrystus, Jego obecność zamieszkująca w nas. Jako wierzący powinniśmy stale przebywać w obecności Chrystusa poprzez ćwiczenie swojego ducha w modlitwie. Istnieją różne sposoby, dzięki którym jako chrześcijanie możemy zachowywać radość Bogu. Jeden z nich opisany jest w księdze Jeremiasza w rozdziale 15, w wersecie 16, gdzie Jeremiasz mówi: ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Widzimy tutaj znowu, że powinniśmy ćwiczyć ducha, modląc się Słowem Bożym, czytając Słowo z modlitwą. W ten sposób spożywamy Słowa Boże, które stają się rozkoszą i radością naszego serca. Pamiętacie, że w Księdze Rodzaju Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden? Słowo Eden oznacza przyjemność, czy też rozkosz. Pokazuje to, że Bóg chce stać się rozkoszą dla człowieka.
A ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny sposób. Możemy zachowywać radość, spotykając się z innymi wierzącymi. Dzięki pełnej życia społeczności z innymi wierzącymi napełniamy się Bożą radością. Mówi o tym psalm 42. W wersecie 4 psalmista opowiada o tym, jak wraz z innymi wierzącymi udał się do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia. Myślę, że obaj możemy zaświadczyć, prawda Januszu, że kiedy utrzymujemy społeczność z członkami ciała Chrystusa, zachowujemy także radość w Chrystusie.
Amen.
Możemy cieszyć się Bożą obecnością, a Jego obecność staje się naszym prawdziwym szczęściem. W Jego obecności jest pełnia radości.
A więc nasza radość w Chrystusie nie tylko zaspokaja nas, ale także sprawia przyjemność Bogu. To naprawdę pokrzepiające. Powróćmy do Witnessa Lee. Posłuchajmy ostatniej części dzisiejszego studium życia.
Zgodnie z Bożym zamysłem, Ziemia stanowi centrum wszechświata. Ogród Eden jest w centrum Ziemi, a centrum ogrodu Eden jest drzewo życia. Cały wszechświat zogniskowany jest w tym drzewie życia. W ogrodzie rośnie drzewo życia, a przed drzewem życia stoi człowiek. Drzewo życia to znak, który mówi nam, jaki Bóg ma wobec nas zamysł. Bóg chce być dla nas życiem w postaci pokarmu. Pewnego dnia stał się więc ciałem i w nim było życie. Życie objawione w 2 rozdziale Księgi Rodzaju jest teraz w nim. Jezus jest życiem. W Ewangelii Jana 16 czytamy, że Jezus jest drzewem, krzewem winnym. On jest drzewem. Jezus powiedział też, że jest życiem. Z jednej strony Jezus jest drzewem, a z drugiej jest życiem. Stwierdzamy więc, że Pan Jezus jest drzewem życia. Pan Jezus powiedział też, że jest chlebem życia. To znaczy, że Jezus przyszedł do nas jako drzewo życia w postaci pokarmu. Księga Rodzaju nie została napisana z punktu widzenia dzieła stworzenia, lecz z punktu widzenia doświadczania życia. Oto mamy drzewo życia, dobre do jedzenia, ale jest tu też rzeka. Drzewo i rzeka. Tak? Skoro jest drzewo życia, to rzeka też powinna być rzeką życia. Zawsze, gdy karmimy się Bogiem, pokarm ten wszczepia w nas boskie życie. A boskie życie jest życiem, które nawadnia, życiem, które płynie. W 22 rozdziale Księgi Objawienia czytamy o rzece życia, która wypływa z tronu Boga i w której rośnie drzewo życia. Musimy pamiętać, że wszystko, co znajduje się w Księdze Rodzaju, jest nasieniem. Nasienie, jakim jest płynąca rzeka, widać właśnie tutaj, w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, a wzrost przedstawiają kolejne księgi Biblii. Zaś plon płynącej rzeki zbieramy tam, w Księdze Objawienia. A więc na podstawie całej Biblii, wszystkich dalszych ksiąg, widzimy, że Bóg w swym Synu Chrystusie Jezusie jest dla nas życiem w postaci pokarmu. Gdy go jemy, to nas zaspokaja. To nie wszystko. Życie to nawadnia nas od wewnątrz i staje się w nas zraszającą wodą, która staje się nurtem, potokiem, który nas odradza, przeobraża, sprawia, że przynosimy wiele owocu i jesteśmy pełni wewnętrznej słodyczy. Dzięki temu przepływowi stajemy się złotem, perłami i drogimi kamieniami. które doskonale nadają się na budowę Bożego domu na ziemi, czyli Nowej Jeruzalem.
Bardzo podobał mi się ten wykład. Zobaczyłem dzięki niemu, że to objawienie, że Chrystus jest życiem, przewija się przez całe Pismo Święte. Czy moglibyście przedstawić w ogólnym zarysie, jak rozwija się to objawienie w Biblii od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia?
To objawienie obejmuje kilka zasadniczych etapów. Najpierw widzimy, że człowiek został stworzony jako naczynie. Człowiek jest naczyniem, które ma zawierać w sobie Chrystusa, wypełnić się Chrystusem jako życiem. Następnie Bóg umieszcza stworzonego przez siebie człowieka przed drzewem życia. Dzisiaj usłyszeliśmy, że to drzewo symbolizuje Chrystusa, który zaopatruje nas w życie. Musimy jeść Chrystusa, karmić się Nim. Chrystus musi być naszym duchowym pokarmem, naszym życiem. W Ewangelii Jana, szczególnie w rozdziale 6, Chrystus objawia, że jest chlebem, który mamy jeść. Mówi tak: ten, kto mnie spożywa, będzie żył z powodu mnie. Oznacza to, że gdy przychodzimy do Jego słowa, a Jego słowa są duchem i życiem, gdy czytamy je ćwicząc ducha, przyjmujemy Pana Jezusa, który staje się naszym duchowym pokarmem. Chrystus, drzewo życia, staje się naszym zasobem życia. Kiedy przyjmujemy Go jako drzewo życia, On staje się w nas rzeką życia, która płynie w naszym wnętrzu. Chrystus jest rzeką wody życia, która w nas płynie. Ten przepływ życia w naszym wnętrzu przeobraża nas w drogocenne materiały na Bożą budowlę.
Tak więc w drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy drzewo życia, następnie płynącą rzekę, a także trzy drogocenne materiały: złoto, bdelium, które jest podobne do perły, i kamień szlachetny. Na końcu Pisma Świętego w Księdze Objawienia widzimy Nową Jeruzalem. Rośnie tam drzewo życia, płynie rzeka wody życia, a samo miasto zbudowane jest ze złota, srebra i drogich kamieni. Oznacza to, że wierzący przeobrazili się w drogocenne materiały, ponieważ w swoim wnętrzu doświadczali Chrystusa jako drzewa życia i jako płynącej rzeki życia. To, co widzimy w całym Piśmie Świętym, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, pokazuje nam, że Bóg, który jest życiem, pragnie wypełnić nas sobą jako życiem i za pomocą tego życia przeobrazić nas w drogocenne materiały na budowę ciała Chrystusa, byśmy ostatecznie stali się Jego oblubienicą, która będzie Go wyrażać na wieki.
Co za niezwykłe spojrzenie na całą Biblię. Dziękuję za interesującą rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.